Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką przebywa z wizytą w Gruzji. We wtorek prezydent Rzeczpospolitej spotkał się z prezydentem tego kraju. W Tbilisi przywódcy podpisali deklarację m.in. o pogłębieniu współpracy. W dokumencie zwrócili uwagę na potrzebę kolejnego kroku w dążeniu Gruzji do członkostwa w sojuszu, a także w Unii Europejskiej. Drzwi do NATO i Unii Europejskiej powinny zostać otwarte dla państw, które swoje aspiracje do tych organizacji traktują poważnie. Tak jest w przypadku Gruzji, ocenił prezydent Polski Andrzej Duda. Dodał, że powtarza to na forum Sojuszu i Unii.
Gruzja na każdym kroku pokazuje swoją determinację i swoją solidarność i z Unią Europejską, i z Sojuszem Północnoatlantyckim, za co ogromnie dziękuję, panie prezydencie, i co ja osobiście ogromnie doceniam i zapewniam o moim wsparciu na każdym etapie dla gruzińskich aspiracji i tych atlantyckich, czy tych, jak to mówią, euroatlantyckich, a więc i w zakresie NATO, i w zakresie przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej.
Prezydent Andrzej Duda spotkał się także z premierem Gruzji oraz szefem gruzińskiego parlamentu. Złożył także wieniec przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi. Prezydenci Polski i Gruzji objęli patronatem honorowym nad Komisją Polskich i Gruzińskich Historyków, którzy wspólnie zbadają okres polsko-gruziński sojuszu z lat 1917-21. Polscy komandosi w Afganistanie pomogli odbić z rąk talibów 11 więźniów, 5 cywilów, 4 policjantów i 2 żołnierzy. Polacy podczas akcji przejęcia więzienia opanowanego przez terrorystów wspierali jednostki afgańskie, nie brali jednak udziału w walce. Zakładnicy przez 4 miesiące byli poddawani torturom. Szef MONU Antoni Macierewicz powiedział, że jest to wielki sukces sił afgańskich, które zostały wyszkolone przez polskie wojska specjalne.
To jest wydarzenie, które jest bez precedensu. Zdobycie więzienia w miejscowości, która jest całkowicie opanowana przez talibów, i w prowincji Helmand, w której oni dominują, nie miało dotychczas miejsca. Naprawdę wielki sukces afgańskich sił specjalnych i wielki sukces tych, którzy ich do tego nauczyli i których wspierali, czyli polskich sił specjalnych i służby kontrwywiadu wojskowego. O tym chciałbym, żebyście państwo nie zapomnieli, dlatego, bo bez zebrania informacji, bez wielu, wielu miesięcy pracy informacyjnej byłoby to niemożliwe.
Generał dywizji Sławomir Wojciechowski, dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, podkreślił, że afgańskie siły zrobiły znaczące postępy. Dodał, że to Polacy koordynowali całość ostatniej operacji.
Jej znaczenie jest o tyle duże, że świadczy o znaczącym postępie sił afgańskich i ich samodzielności. Zadanie realizowane było zgodnie z przyjętym mandatem, gdzie siły specjalne szkolą, doradzają i w razie potrzeby asystują we wszelkiego rodzaju operacjach, a rolą naszych żołnierzy było występowanie jako wiodący koalicjant, który koordynował całość operacji. Sukces jest tym większy, że odbyło się bez strat i myślę, że to jest dobry prognostyk na przyszłość.
Obecnie w Afganistanie przebywa 200 żołnierzy. Kontyngent składa się m.in. z sił specjalnych, ale także doradców, którzy działają w kilkunastu bazach. Polska wchodzi w skład misji NATO w Afganistanie. Była premier i minister zdrowia Ewa Kopacz została wezwana jako świadek na przesłuchanie w sprawie nieprzeprowadzenia sekcji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej, poinformowała rzecznik prokuratury krajowej Ewa Bialik. W tej samej sprawie prokuratorzy wezwali na przesłuchanie w lipcu szefa Rady Europejskiej i byłego premiera Donalda Tuska. Przesłuchany został też były szef MSZ-u Radosław Sikorski. Prokuratura krajowa nie ujawnia żadnych szczegółów, m.in. dotyczących terminu planowanego przesłuchania Kopacz. Liczymy na to, że prokuratura wyjaśni wreszcie wszystkie nieprawidłowości dotyczące identyfikacji ciał w Moskwie, powiedział poseł Andrzej Melak, brat świętej pamięci Stefana Melaka, który zginął pod Smoleńskiem. Dodał, że była premier Ewa Kopacz powinna złożyć szerokie wyjaśnienia.
Oczekujemy jasnych, klarownych, prawdziwych odpowiedzi, kto i w czyim imieniu ona działała w Rosji, będąc w Moskwie, kiedy podejmowała decyzję o odmowie uczestniczenia w śledztwie smoleńskich naszych sojuszników z NATO, z Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, na czyje zlecenie nie przeprowadziła i nie nadzorowała sekcji zwłok i wielu innych jeszcze posunięć, które wydają się absolutnie niezgodne i niespójne z polską racją stanu, którą powinna reprezentować jako przedstawiciel rządu polskiego.
Prokuratura Krajowa potwierdziła, że w trumnie generała Włodzimierza Potasińskiego znajdowały się szczątki innych osób. O tym, że śledczy znaleźli w jego grobie szczątki czterech innych ofiar katastrofy smoleńskiej, informował wcześniej jeden z dzienników. Ujawniono też, że w trumnie generała Bronisława Kwiatkowskiego, dowódcy operacyjnego Sił Zbrojnych, odnaleziono fragmenty ciał 8 ofiar. Rząd PO-PSL zapewniał, że czynności sekcyjne i identyfikacyjne w Rosji odbyły się z należytą starannością. W Polsce odmówiono rodzinom ponownych sekcji zwłok. A do tej pory łącznie prokuratorzy przeprowadzili już 26 ekshumacji. Do końca roku prokuratura planuje otworzyć jeszcze 31 grobów. Uszczelnienie przyznawania samorządom dotacji przy jednoczesnym ułatwieniu ich rozliczania, ujednolicenie wymiaru pensum dla psychologów, pedagogów i logopedów oraz wydłużenie ścieżki awansu zawodowego nauczycieli zapowiada Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zapisy regulujące te kwestie znalazły się w projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych skierowanych przez resort edukacji do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Szefowa MEN-u Anna Zalewska zaznaczyła na konferencji prasowej w Warszawie, że to pierwszy etap planowanych rozwiązań, które docelowo uporządkują cały system finansowania zadań oświatowych. Wskazała też na powody wprowadzonych zmian.
Po co te zmiany? Powodów jest co najmniej cztery i to są strategiczne decyzje, które podejmujemy. Po pierwsze, uszczelniamy system finansowania oświaty. Państwo pewnie zauważyli, bo też o tym pisaliście, mówiliście, a my dyskutowaliśmy. Uszczelnienie finansów i finansowania oświaty jest strategiczne, tym bardziej, że będzie to współgrać z ustawą o systemie informacji oświatowej, która ma wzmocnić to uszczelnienie, powodować, że będziemy widzieć każdy element systemu edukacji w systemie informacji oświatowej.
MEN chce, by projektowana ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Część przepisów ma obowiązywać od 1 września 2018 roku. Podczas wtorkowych obrad rząd zapoznał się z informacją w sprawie realizacji strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Rada Ministrów przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W myśl tych zmian firmy będą mogły jednorazowo zaliczyć w koszty inwestycje do 100 tysięcy złotych. Ma to zachęcić przedsiębiorców do dokonywania wydatków na nowe maszyny i urządzenia. Wpłynie to na konkurencyjność przedsiębiorstw i zapewni lepiej płatne miejsca pracy. Podczas posiedzenia rządu wicepremier Mateusz Morawiecki przedstawił informacje w sprawie realizacji strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Do wyników zaprezentowanych w dokumencie odniósł się na konferencji rzecznik rządu Rafał Bochenek.
Wreszcie, szanowni państwo, po wielu latach w Polsce panuje prawdziwie pozytywny klimat inwestycyjny. Nie tylko w skali oczywiście makro, jeśli chodzi o wskaźniki, które wszystkie szybują do góry, jeśli chodzi oczywiście o poziom inwestycji w Polsce, poziom również zadowolenia Polaków z tego, jak im się żyje w naszym kraju, zadowolenia również przedsiębiorców, pozytywny klimat inwestycyjny, który panuje wśród przedsiębiorców. To są twarde wskaźniki, twarde dane procentowe. Ponad 40% Polaków bardzo pozytywnie ocenia sytuację gospodarczą w kraju. Coraz mniej Polaków również chce wyjeżdżać za granicę po to, by pracować. Chcą zostać tutaj, chcą tutaj zakładać swoje rodziny, tutaj zakładać również swoje firmy.
Przyjęto również projekt nowelizacji ustawy o zasadach realizacji programu w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Rada Ministrów zapoznała się także m.in. z koncepcją e-dowodu dotyczącą wdrożenia elektronicznych dokumentów tożsamości. Senacka Komisja Zdrowia poparła nowelizację ustawy, która m.in. przewiduje, że pigułki wczesnoporonne dzień po będą sprzedawane na receptę. Wszystkie leki hormonalne doustne, czyli do stosowania wewnętrznego, są lekami mniej lub bardziej silnie działającymi i powinny być na receptę, podkreślał podczas dyskusji wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz. Za przyjęciem ustawy bez poprawek było 5 senatorów, 1 był przeciwko. Wiceminister był pytany, w jakich przypadkach lekarz może odmówić przepisania takiej recepty.
Pozwolę sobie
zacytować tutaj informacje, które są zawarte w ulotce dołączonej do opakowania, czyli takiej podstawowej wiedzy, która musi być znana w przypadku chęci przyjęcia każdego leku. Więc przede wszystkim lekarz może odmówić, jeżeli z wywiadu wyniknie, że pacjentka jest uczulona na główny składnik leku. Następny element to zastrzeżenie środki ostrożności, a więc ulotka mówi, że przyjęcie tabletki Eloban należy wcześniej mówić z lekarzem lub farmaceutą w przypadku ciężkiej choroby wątroby, występowania ciężkiej astmy, ale także w przypadku podejrzenia objawów ciąży. To są te elementy jakby chroniące pacjentkę przed przyjęciem i to są elementy, które są związane z wywiadem, jaki lekarz powinien przeprowadzić.
Tymczasem przedstawiciele Prawicy Rzeczpospolitej apelują do rządu o całkowite wycofanie pigułki Ellawan i podobnych preparatów z polskiego rynku. Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej przewiduje, że hormonalne środki antykoncepcyjne do stosowania wewnętrznego będą wydawane wyłącznie na receptę wystawioną przez lekarza. Oznacza to, że na receptę będą także pigułki Ellawan, które od 2015 roku decyzją rządu PO-PSL osoby powyżej 15 roku życia mogły kupić bez konieczności wizyty u lekarza. Komisja Europejska przedstawiła projekt budżetu Unii Europejskiej na 2018 rok, który będzie ostatnim planem finansowym dla 28 państw członkowskich, zanim wspólnotę opuści Wielka Brytania. Bruksela planuje, że w przyszłym roku zobowiązania Unii Europejskiej będą mogły sięgnąć 161 miliardów euro. W projekcie budżetu przewidziano ponad 55 miliardów euro na fundusze strukturalne i inwestycyjne dla regionów i państw członkowskich oraz prawie 60 miliardów euro dla rolników i na rozwój obszarów wiejskich. Ponad 4 miliardy euro ma iść na migrację i bezpieczeństwo. Komisja Europejska wyliczyła, że dzięki temu łączne finansowanie Unii Europejskiej w tych obszarach ma wzrosnąć do poziomu 22 miliardów euro w okresie 2015-18. Teraz nad projektem budżetu będą pracować Parlament Europejski i państwa członkowskie. Zgodnie z procedurą porozumienie w tej sprawie możliwe jest jesienią. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.